Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości przynosi oczekiwane efekty, powiedziała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów odniosła się do informacji o dalszym spadku liczby bezrobotnych. Na koniec kwietnia stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,7%. To najlepszy wynik od 1992 roku, podkreśliła premier. Dodała, że efektem tak dobrego wyniku są m.in. wyższe zarobki oraz wsparcie finansowe z programu Rodzina 500+.
7,7% wynosi w Polsce bezrobocie. Finanse publiczne mają się świetnie. Mamy jedne z najlepszych wskaźników. I tak naprawdę można powiedzieć jednym zdaniem, skwitować, że właśnie na tym polega wolność. To, że ludzie mają pracę, mają dobre, godne wynagrodzenia, mogą decydować o swojej przyszłości, przyszłości swoich rodzin. To jest właśnie ta prawdziwa wolność, którą powinniśmy się wszyscy cieszyć. I tutaj w Polsce się cieszymy. Polska jest bezpiecznym państwem, w którym rodziny mają wsparcie, w którym przedsiębiorcy mają wsparcie. Efekty gospodarcze są imponujące.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że spadek bezrobocia jest ważny dla podległych resortowi funduszy, ubezpieczeń społecznych, gwarantowanych świadczeń pracowniczych i pracy.
Dobra sytuacja na rynku pracy, duża liczba pracujących osób, rosnące wynagrodzenia to dobra sytuacja dla Funduszu Pracy, który jest oparty o składkę 2,45 i który ma dobrą sytuację finansową. To dobra sytuacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo więcej osób pracuje. Mamy oskładkowane minimalne wynagrodzenie, mamy stawkę godzinową, rosnące wynagrodzenia i wtedy te wpływy do Funduszu Ubezpieczeń są większe, a już rok 2016 był najlepszym finansowym rokiem dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Stopa bezrobocia spadła licząc miesiąc do miesiąca o 0,4 punktu procentowego. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku jest to spadek o 1,7%. Platforma Obywatelska nie odpowiada na pytania posłów PiS-u. Jednocześnie chce cyklu debat z ministrami rządu premier Beaty Szydło i z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Na początek miałaby się odbyć rozmowa między wicepremierem Mateuszem Morawieckim, a głównym ekonomistą PO profesorem Andrzejem Rzońcą na temat gospodarki. Kolejne debaty miałyby dotyczyć m.in. spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i obrony. W odpowiedzi na propozycję Platformy rzecznik PiS-u Beata Mazurek podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe rozmawiać z przedstawicielami opozycji pod pewnymi warunkami.
Debatować można z kimś, kto jest gotowy do przeprowadzenia rozmów, ale warunkiem tych rozmów musi być jasna deklaracja ze strony PO i przeprosiny za to, czego byliśmy świadkami, za to, że była opozycją totalną, za to, że blokowała mównicę. To musi być odcięcie się od uniemożliwiania nam przeprowadzania uroczystości żałobnych, to musi być potępienie uniemożliwiania wjazdu na Wawel. Rozmawiać można z każdym, kto w sposób cywilizowany chce prowadzić debatę, a nie z tymi, którzy określają siebie jako opozycja totalna. Platforma nie zaoferowała dzisiaj Polakom nic.
W ubiegłym tygodniu rzecznik PiS-u Beata Mazurek zadała politykom PO 4 pytania o podwyższenie wieku emerytalnego, ewentualne plany ograniczenia lub zlikwidowania programu 500+, likwidację CBA i IPN oraz wolę przyjęcia imigrantów. Grzegorz Schetyna i Sławomir Neumann podtrzymali swe wcześniejsze deklaracje o woli zakończenia działalności Instytutu i Biura oraz zmian w programie 500+. Na pytanie o wiek emerytalny nie odpowiedzieli wprost. Jesteśmy otwarci na przyjazną i partnerską współpracę. Oferując nasze doświadczenie, chcemy inwestować w Afryce, a nie ją eksploatować, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. We wtorek, w ostatnim dniu swojej wizyty w Etiopii, wystąpił on na forum Unii Afrykańskiej w stolicy tego kraju, Addis Abebie. W swoim przemówieniu zapewnił przedstawicieli Unii, że mają sojuszników i przyjaciół poza Afryką. Zaznaczył, że jest wśród nich Polska, która dostrzega potencjał kontynentu afrykańskiego i rozwija tutaj swoją aktywność.
Polska dostrzega potencjał kontynentu afrykańskiego. Jesteśmy od lat obecni w wielu krajach. Polska rozwija swoją aktywność na kontynencie afrykańskim. Prowadzimy współpracę gospodarczą i finansujemy projekty rozwojowe. Jesteśmy otwarci na przyjazną i partnerską współpracę, oferując nasze bogate doświadczenie, między innymi z zakresu transformacji gospodarczej. Chcemy inwestować w Afryce, a nie ją eksploatować.
Exploited. Prezydent Andrzej Duda spotkał się także z sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych do spraw Afryki. Para prezydencka rozmawiała również z rektorem Uniwersytetu w Addis Abebie. Prezydent Polski Andrzej Duda przebywał z oficjalną wizytą w Etiopii od niedzieli. Jednym z jej głównych celów było zabieganie o poparcie Unii Afrykańskiej dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ministrowie obrony z PO również wydawali upoważnienia dostępu do zastrzeżonych dokumentów, podkreślił wiceminister obrony Michał Dworczyk. Polityk odniósł się do zapowiedzi posłów PO, że zawiadomią prokuraturę w sprawie przekroczenia uprawnień przez szefa MON Antoniego Macierewicza. Chodzi o dopuszczenie do dokumentacji przetargu na śmigłowce wielozadaniowe osób rzekomo nie mających niezbędnych upoważnień. Wymieniono tutaj doktora Wacława Berczyńskiego, doktora Kazimierza Nowaczyka i Bartłomieja Misiewicza. Wiceminister Michał Dworczyk powtórzył, że mieli oni poświadczenie bezpieczeństwa lub uzyskali dostęp zgodnie z ustawą. A zapowiedź PO uznał za przejaw wyjątkowego cynizmu i hipokryzji.
Dlatego, że zarówno, i to zostało właśnie dzisiaj zweryfikowane, pan minister Klich, jak i pan minister Siemoniak takie same upoważnienia czasowe dostępu do dokumentów tajnych i ściśle tajnych wydawali szeregu osobom, między innymi panu Arkadiuszowi Kędzierskiemu, panu Arturowi Kędziorze, panu Rafałowi Wróblewskiemu. Mógłbym wymieniać szereg urzędników i osób, które na tej samej podstawie miały dostęp do dokumentacji niejawnej, bo tak jak powiedziałem, jest to stała, normalna praktyka i działanie w oparciu o ustawę o dostępie do informacji niejawnych z 2010 roku.
Jeśli posłowie PO wystąpią do prokuratury, resort obrony złoży wniosek o ściganie posłów PO za złożenie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Sejmowa Komisja Śledcza mająca wyjaśnić aferę Amber Gold przesłuchała we wtorek kolejnych świadków, byłych pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To kontynuacja tzw. lotniczego wątku śledztwa.
Lotniczy wątek śledztwa w sprawie afery Amber Gold dotyczy linii OLT Express, którymi zarządzał Marcin P. Jako pierwsza przesłuchana została była naczelnik Wydziału Strategii i Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego ULC Katarzyna Mędrak-Wacięga. Świadek pytana była przede wszystkim o to, dlaczego urząd nie podjął konkretnych działań wobec podmiotu, który borykał się z dużymi kłopotami finansowymi i stawał się niewypłacalny. Następnie przed komisją stanął Albert Ortyl, były dyrektor Departamentu Operacyjno-Lotniczego ULC. Dzisiejsze przesłuchania potwierdzają tezę o teoretycznym państwie Platformy Obywatelskiej, wskazuje poseł Jarosław Krajewski, członek komisji Amber Gold.
Niestety kolejne zeznania rzucają światło, które potwierdza, że w teoretycznym państwie Platformy Obywatelskiej te instytucje rządowe, jak Urząd Lotnictwa Cywilnego, działał też w sposób teoretyczny. Wiedząc po tym kolejnym przesłuchaniu, jak wygląda kwestia badania wiarygodności finansowej spółek lotniczych i kwestia niezbadania, kto stoi za firmą Amber Gold, czyli osoby pana Marcina P., który był już wielokrotnie karany, co powinno jednoznacznie spowodować, że pan Marcin P. nawet przez minutę nie mógł zasiadać w organach spółek i Amber Gold, i spółek lotniczych OLT Express.
Dotychczasowi świadkowie z ULC zwracali uwagę, że był problem z pozyskiwaniem sprawozdań finansowych od spółek OLT. Zaznaczali jednocześnie, że ULC nie otrzymywał sygnałów od portów lotniczych i agentów obsługi naziemnej, że OLT nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych. Ostatecznie urząd nie zdecydował się na cofnięcie koncesji przewoźnikowi należącemu do spółki Amber Gold. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Kolejne przesłuchania przed Komisją Śledczą zaplanowano na środę. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości po kilkugodzinnych obradach przerwała pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Na razie nie ustalono terminu kontynuacji posiedzenia. Posłowie z komisji we wtorek omówili 5 z ponad 20 punktów, które liczy projekt nowelizacji. Odłożona została m.in. decyzja w sprawie zasad zgłaszania kandydatów na członków KRS, spośród których wyboru miałby dokonać Sejm. Odrzucono także poprawki opozycji, by 15 członków KRS wybierały spośród swoich sędziów Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Sądy Wojskowe, a także sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Takie poprawki złożyli posłowie Nowoczesnej oraz PO i PSL-u. Poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreślił, że opozycji zależy na tym, aby żadne głębsze reformy nie doszły do skutku.
stanowisko jest dość podobne jak we wcześniejszych projektach ustaw. Generalnie można to określić w jeden sposób. Stanowisko jest takie, żeby było tak jak było. To znaczy, żeby żadne głębsze reformy w naszym państwie nie doszły do skutku. Dzisiaj jest tylko kwestia doboru argumentów, którą reformę i które przepisy w jaki sposób blokować, ale no w założeniu to są właśnie te cele, które przyświecają dzisiaj tej totalnej opozycji. Myśmy przez 2 godziny nie mogli ruszyć z pracami komisji, ponieważ co rusz to były składane nowe wnioski albo powtarzane cały czas te same argumenty i to na zmianę bądź przedstawiciele obecnej Krajowej Rady Sądownictwa albo przedstawiciele opozycji.
Projekt przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców miałby wybrać Sejm. Według projektu kandydatów na członka KRS zgłasza marszałkowi Sejmu prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia chce doprecyzowania gwarancji prawnej ochrony życia w Konstytucji. Chodzi o artykuł 38. Obrońcy życia postulują, by brzmiał on: Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. List w tej sprawie Federacja skierowała do prezydenta Andrzeja Dudy, a ma to związek z debatą społeczną na temat kształtu nowej ustawy zasadniczej. Życie człowieka wymaga bezwzględnej ochrony, podkreśla dr inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Chodzi o 4 słowa wielkiej wagi. Od poczęcia po naturalny kres. Trzeba, abyśmy my, ludzie dobrej woli, ludzie szanujący życie, budujący cywilizację życia w naszej ojczyźnie, poparli propozycję zmian, opracowania nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, ale żeby w tej Konstytucji koniecznie było doprecyzowanie, żeby była dopracowana prawna ochrona życia, w sensie wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości czy interpretacji. Każdy człowiek ma mieć prawo do życia eksplicite od poczęcia po naturalny kres.
Działacze pro-life podkreślili, że tylko konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli bez żadnych wyjątków jest godna narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości. Każdy już dziś może włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Pod listem do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można złożyć swój podpis na stronie www.petycjakonstytucja.pl. Osoby mówiące, że utrzymuje nas rząd, kłamią, by zniechęcić ludzi do wspierania utrzymywania naszych mediów i doprowadzić do upadku Radia Maryja i Telewizji Trwam, oświadczył ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja w specjalnym komunikacie odniósł się do kolejnych ataków na toruńską rozgłośnię. Chodzi o wypowiedzi głównie działaczy z PO i Nowoczesnej, że obecny rząd płaci na katolicką rozgłośnię. Ostatnio przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru powiedział, że trzeba robić wszystko, aby odciąć finansowanie państwowe na Radio Maryja. To bezwstydne kłamstwo, powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk.
Radio Maryja, jak wiemy od samego początku, i to jest do skontrolowania nawet, jest utrzymywane przez jego słuchaczy, ludzi rozumiejących wagę ewangelizacji Polski i świata i wiedzących, jak bardzo ważne są media katolickie i rozróżniających media polskie od polskojęzycznych. Każdy umiejący odczytywać nawet podteksty wie, iż mówiący, że utrzymuje nas rząd, bezwstydnie kłamią.
Ojciec Tadeusz Rydzyk wskazał, że jeśli przedstawiciele Platformy i Nowoczesnej kłamstwem walczą z Radiem Maryja, to należy zapytać, czy w innych sprawach mówią prawdę. Czy kłamcom można powierzyć losy ojczyzny? Więcej na ten temat na www.radiomaryja.pl. Siły zbrojne Rosji zdolne są odeprzeć wszelką potencjalną agresję, zapewnił prezydent Rosji Władimir Putin podczas defilady wojskowej na Placu Czerwonym w Moskwie z okazji 72. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Rosyjski żołnierz gotów jest także dziś, jak i we wszystkich czasach, do wszelkich ofiar dla swojej ojczyzny i swojego narodu, podkreślił Putin. W krótkim wystąpieniu Putin mówił również, że obecna rzeczywistość wymaga od Rosji wzmacniania potencjału obronnego. Ocenił także, że skuteczna walka z terroryzmem i ekstremizmem wymaga konsolidacji społeczności międzynarodowej. Jesteśmy otwarci na taką współpracę, zapewnił prezydent. Komisja Europejska w najbliższych tygodniach przedstawi propozycję mandatu do negocjacji z Rosjanami w sprawie Nord Stream 2. Chodzi o uzyskanie od rządów unijnych krajów pełnomocnictwa do rozmów z Rosją, by wypracować porozumienie dotyczące stosowania podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej do morskiej części gazociągu. Jak poinformował wiceszef Komisji Europejskiej do spraw Unii Energetycznej Maroš Šefčovič, komisja nie chce, by Nord Stream 2 był budowany w luce prawnej, by powstawał jedynie w oparciu o prawo rosyjskie. Według niego wobec morskiego odcinka gazociągu powinny być stosowane zasady europejskiego prawa, a sposobem, by przezwyciężyć kolizję norm, będzie porozumienie międzyrządowe między Unią Europejską a Rosją. Wiceszef Komisji Europejskiej zaznaczył, że liczy na poparcie Polski w tej sprawie. Nord Stream 2 to projekt dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Ma być gotowy do końca 2019 roku. Jego budowie sprzeciwia się kilka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Polska. Były to wiadomości w Radiu Maryja.